Wilford przechadzał się wzdłuż i wszerz pokoju za plecami Franca. Noirtier, surowy i pełen godności, śledził bacznie wyraz twarzy każdego z obecnych. Franc jął czytać dalej. Mój panie, ozwał się prezydent, zaprosiliśmy pana do naszego klubu, a nie sprowadzili tutaj siłą. Zaproponowaliśmy, że zawiążemy panu oczy. Przystałeś pan. Zgadzając się na obie nasze propozycje, wiedziałeś pan doskonale, że nie zamierzamy umacniać władzy Ludwika XVIII. Inaczej nie krylibyśmy się tak starannie przed policją. Byłoby zbyt wygodne włożyć maskę i dzięki niej poznać tajemnice pewnych ludzi, a potem zrzucić ją, by zgubić tych, którzy panu zaufali. Musisz pan przede wszystkim powiedzieć nam otwarcie, czy jesteś za królem rządzącym z przypadku, czy też za jego cesarską mością. Jestem rojalistą, oznajmił generał. Złożyłem Ludwikowi XVIII przysięgę i jej nie złamię. Po tych słowach rozległo się szemranie. Spojrzenia, jakie wymieniali między sobą członkowie klubu, mówiły, że chcą ukarać pana Depinay za tę nieopatrzną wypowiedź. Prezydent wstał znowu i uciszył zebranych. Jesteś pan człowiekiem nazbyt rozsądnym i poważnym, rzekł, aby nie przewidzieć, jakie skutki mogłyby wyniknąć z naszego wzajemnego położenia. A zresztą sama szczerość pańska dyktuje nam warunki, które musimy panu postawić. Owóż przysięgniesz pan na honor, że nie wyjawisz nic z tego, coś tu usłyszał. Generał dotknął szpady i zawołał. Jeśli mówicie o honorze, nie uchybiajcie jego prawom i nie zmuszajcie mnie gwałtem. A pan, odparował prezydent ze spokojem groźniejszym niźli gniew generała. Nie dotykaj szpady, radzę. Generał rozejrzał się wokół, a wzrok jego świadczył, że zaczyna się niepokoić. Ale nie ugiął się jeszcze. Przeciwnie, zebrał wszystkie siły do walki. Nie złożę przysięgi, rzekł. W takim razie umrzesz pan, oznajmił spokojnie prezydent. Pan Depinay zbladł mocno, rozejrzał się po raz wtóry, wielu szeptało między sobą, nie jeden sięgał po broń ukrytą pod płaszczem. Niech się pan uspokoi, generale, ozwał się prezydent. Jesteś pan między ludźmi honoru. Zanim chwycimy się ostatecznych środków, dołożymy wszelkich starań, aby cię przekonać. Ale jak sam rzekłeś, jesteś między spiskowcami, posiadłeś naszą tajemnicę, trzeba nam jej dochować. Po słowach tych nastąpiła wymowna cisza, że zaś generał nie odpowiadał, prezydent rzekł do odźwiernych. Zamknijcie drzwi. I znów zaległa śmiertelna cisza. Wtedy generał wystąpił naprzód, a przemógłszy się z trudem, powiedział. Mam syna, muszę pomyśleć o nim, znalazłszy się pośród morderców. Generale, odparł z godnością prezydent. Jeden człowiek ma zawsze prawo lżyć 50. To przywilej słabości. Ale niepięknie czyni, kto korzysta z tego prawa. Usłuchaj tedy rady, generale. Przysięgnij i nie obrażaj nas. Generał, jeszcze raz pokonany dzięki wyższości prezydenta, zawahał się jednak, lecz po chwili, zbliżywszy się do stołu prezydialnego, spytał. Jaka jest formuła przysięgi? Oto ona. Przysięgam na honor, że nigdy nikomu nie wyjawię tego, com widział i słyszał 5 lutego 1815 roku między 9 a 10 wieczór. Oświadczam, iż jeśli złamię przysięgę, zasłużę na śmierć. Generał za nie mówił na kilka sekund. Taki gniew nim owładnął. W końcu przezwyciężywszy niewątpliwą odrazę, wyrecytował słowa przysięgi. Ale tak cicho, że zaledwie dosłyszeć je było można. Jakoż ten i ów jął się domagać, aby generał powtórzył przysięgę głośniej i wyraźniej. Żądaniu temu stało się zadość. A teraz chciałbym stąd odejść, oświadczył generał. Czy jestem już wolny? Prezydent wstał, wyznaczył z pomiędzy zgromadzonych trzech ludzi, którzy mieli mu towarzyszyć, a zawiązawszy generałowi oczy, wsiadł z nim do karety. Wśród owych trzech ludzi był i ten, który przywiózł tu generała i prezydenta. Inni rozeszli się w milczeniu. Gdzie pan chce wysiąść? Spytał prezydent. Gdziekolwiek, byle jak najprędzej uwolnić się od waszego towarzystwa, odparł pan Depinay. Weź pan pod uwagę, odrzekł prezydent, że nie jesteś już na zebraniu, ale znalazłeś się wśród prywatnych osób. Nie obrażaj pan ich, jeśli nie chcesz odpowiadać za zniewagę. Ale zamiast przyjąć do wiadomości te rozsądne słowa, pan Depinay odparł. Taki z pana zuch w karecie, jakim byłeś w klubie, bo czterech ludzi to więcej niż jeden. Prezydent rozkazał przystanąć. Było to na Quai d'Hermes, akurat przy schodach wiodących do rzeki. Czemu zatrzymałeś pan konie? Spytał pan d'Épinay. Gdyż obraziłeś pan mnie i nie ruszę się stąd, dopóki nie dasz mi satysfakcji. Aha, to w taki sposób chcecie mnie zamordować, powiedział generał, wzruszając ramionami. Nie staraj się pan wywołać awantury, odrzekł prezydent, chyba że chcesz, abym cię uważał za jednego z tych, których wymieniłeś przed chwilą, za tchórza, co robi sobie tarczę ze swojej słabości. Jesteś pan sam i będziesz miał jednego przeciwnika. Jesteś przy szpadzie, a ja mam szpadę ukrytą w lasce. Nie masz świadków, wybierz zatem któregoś z tych panów. A teraz, jeśli się panu spodoba, możesz zdjąć opaskę. Generał zerwał ją natychmiast. Dowiem się nareszcie, rzekł, z kim mam do czynienia. Otwarto drzwiczki karety, czterej panowie zeszli. Franz przerwał znowu lekturę. Otarł kroplisty pot z czoła. Serce się krajało, kiedy ten syn, blady i drżący, czytał głośno o nieznanych dotąd szczegółach śmierci swojego ojca. Walentyna złożyła serce jak do modlitwy. Noirtier spoglądał na syna ze wspaniałą dumą i wzgardą. Franz czytał dalej. Działo się to, jak powiedzieliśmy, 5 lutego. Od 3 dni były mrozy 6-stopniowe, schody więc obmarzły grubo. Generał był rosły i tęgi. Przeto prezydent usunął się, aby generał mógł trzymać się poręczy. Za nim szło dwóch świadków. Noc była ciemna, brzeg rzeki okryty śniegiem i lodem. Czarnymi wodami Sekwany płynęła tu i ówdzie Kra. Jeden ze świadków przyniósł latarnię z barki naładowanej węglem. W świetle latarni obejrzano broń. Szpada, którą prezydent nosił w wydrążonej lasce, była o 5 cali krótsza od szpady pana d'Épinay i nie miała gardy. Generał zaproponował losowanie o broń, ale prezydent odpowiedział, że wyzywając generała zastrzegł, iż każdy posłuży się własną bronią. Świadkowie próbowali protestować, ale prezydent nakazał milczenie. Postawiono latarnię na ziemi, przeciwnicy zajęli miejsca i rozpoczęła się walka. W świetle latarni szpady migotały niby błyskawice. Przeciwników nie sposób było dostrzec w gęstych ciemnościach. Generał uchodził w armii za jednego z najtęższych szermierzy, lecz adwersarz natarł nań tak ostro, iż musiał uskoczyć, a wtedy pośliznął się i upadł. Świadkowie myśleli, że nie żyje, ale przeciwnik, wiedząc, że nie drasnął go nawet, podał mu rękę i dopomógł wstać. Generał zamiast ochłonąć, rozsierdził się jeszcze bardziej i teraz on z kolei natarł ostro. Ale przeciwnik nie ustąpił ocal. Parował ciosy, a generał musiał cofnąć się 3 razy z rzędu i znów powracał do natarcia. Po 3 natarciu znów upadł. Myślano, iż pośliznął się i teraz. Widząc jednak, że nie wstaje, świadkowie jęli mu pomagać, ale ten, który objął go w pół, uczuł pod ręką płynącą krew. Generał na wpół omdlały odzyskał przytomność. A tak, ozwał się, nasłali na mnie jakiegoś zabijaka, jakiegoś pułkownika fechmistrza. Prezydent zmilczał, wziął latarnię od jednego ze świadków, odwinął rękaw i ukazał ramię przebite w 2 miejscach. Następnie rozpiął surdut i kamizelkę, ukazując zraniony bok. I nie jęknął nawet. Generał d'Épinay był już w agonii, a skonał po 5 minutach. Franz czytał te ostatnie słowa głosem tak zdławionym, że ledwie dosłyszalnym. Przerwawszy czytanie, przeciągnął dłonią po oczach, jak gdyby chciał odpędzić chmurę. Po chwili jednak czytał dalej. Prezydent ukrył szpadę w futerale i skierował się ku schodom. Idąc, znaczył krwią śnieg. Będąc na schodach, usłyszał, jak woda plusnęła. Świadkowie, skonstatowawszy śmierć, wrzucili ciało generała do rzeki. Generał zginął więc w lojalnym pojedynku, a nie, jakby pomyśleć można, w zasadce. Podpisujemy niniejszy protokół, stwierdzając prawdziwość podanych w nim faktów. Sporządzono go, aby żadnej z osób, które wzięły udział w dramacie, nie oskarżono kiedyś o morderstwo z premedytacją i o uchybienie prawom honoru. Podpisani Biregard, Duchampy i Le Charpal. Franz ukończył tę lekturę straszliwą dla syna. Walentyna, blada z wrażenia, otarła łzę. Wilfort drżał skulony w kącie i pragnąc zażegnać burzę, spoglądał błagalnie na bezlitosnego starca. Skoro pan zna szczegółowo, zwrócił się d'Épinay do Noirtiera, tę straszliwą historię, skoro kazałeś, by protokół podpisało trzech wiarygodnych świadków, skoro wreszcie, jak się zdaje, sprzyjasz mi pan, choć na razie zadałeś mi tylko ból. Postaw kropkę nad i, wyjawiając nazwisko owego prezydenta. Niechże dowiem się nareszcie, kto zabił mojego ojca. Wilford szukał po omacku klamki, jakby ćmiło mu się przed oczami. Walentyna cofnęła się krok, odgadując odpowiedź starca. Widziała nieraz na jego przedramieniu dwie blizny. Na miłość boską, zawołał Franz. Niechże pani przemówi za mną. Niechże dowiem się, przez kogo zostałem sierotą, mając 2 lata. Walentyna stała milcząca i niema.
O, uspokój się pan. Nie przedłużaj tej dramatycznej sceny, powiedział Wilford. Nazwisko ukryto w dokumentach z rozmysłem. Ojciec mój nie wie, kim był ów prezydent, a gdyby wiedział, nie zdołałby panu wyjawić. Przecież nazwiska nie figurują w słowniku. Co za nieszczęście, zawołał Franz. Tylko dlatego zdołałem doczytać do końca ten dokument, że spodziewałem się znaleźć w nim nazwisko zabójcy mojego ojca. Na miłość boską, zwrócił się do Noirtiera. Uczyń pan, co w twojej mocy, błagam. Dołóż starań, abym mógł się dowiedzieć. Tak, dał znak Noirtier. O, panno Walentyno, dziadek pani dał znak, że potrafi wskazać mi tego człowieka. Niech pani dopomoże. Noirtier spojrzał na słownik. Franz nerwowo jął recytować alfabet. Starzec zatrzymał się przy literze J. J? Spytał Franz. Walentyna ukryła twarz w dłoniach. Palec młodzieńca niedługo przesuwał się po karcie słownika. Zatrzymał się na zaimku ja. Tak, potwierdził starzec. Pan? Pan? Krzyknął Franz i włosy zjeżyły mu się na głowie. Pan zabiłeś mojego ojca? Tak. I Noirtier utkwił w młodzieńcu spojrzenie pełne godności. Franz osunął się bezwładnie na fotel. Wilford otworzył drzwi i uciekł. Przyszło mu bowiem na myśl, żeby zdławić iskrę życia, która tliła się jeszcze w sercu groźnego starca.